Jaki tam jest teraz, powiem brzydko, stan gry?
Och, to jest dobre pytanie i my sami próbujemy znaleźć odpowiedź, ale potrafimy się domyślać, czy wiemy, na co patrzeć. Stan gry jest, nie jest za specjalnie inny niż był przed wyborami w Polsce. Natomiast on się bardzo, powiedziałbym, on się, znaczy scenariusze przyspieszyły i wydarzyło się kilka takich, powiedziałbym, nawet nie tyle ciekawych, co spektakularnych rzeczy. Na początku miesiąca, zresztą to było mocno, bardzo intensywnie opisywane w mediach światowych, tak, Polacy szli do urn, a Ukraińcy przeprowadzili naprawdę historyczny atak sabotażowy na jeden z elementów rosyjskiej triady jądrowej, czyli zaatakowali tą część systemu jądrowego Rosji, który dotyczy środków przenoszenia broni jądrowej, ale przy pomocy bombowców strategicznych. To jest taki element triady jądrowej najsłabszy, więc tutaj okazało się, że można było przygotować operację. Przygotowywano ją przez ponad rok, prawie półtora roku. Wykorzystano słabe elementy nie tylko, powiedzmy, militarne Rosji, ale przede wszystkim te wszystkie takie luki logistyczne, bo to był klasyczny, głęboki sabotaż na terytorium Rosji. Ukraińcy chwalili się, że zniszczyli 1/3 potencjału tych samolotów strategicznych, tych bombowców strategicznych Rosji.
Tych zdolnych do przenoszenia tych głowic jądrowych.
Tak jest. Mhm. W rzeczywistości potwierdzenie mamy, że zniszczonych, bo dowodzą tego zdjęcia satelitarne, jest 10 samolotów bombowych, znaczy tych bombowców strategicznych. Co oznacza, że nie 30%, a około 10% zostało zniszczonych, tylko to są ciągle dane niepotwierdzone, bo Rosjanie mają problem taki z tą częścią triady strategicznej, triady jądrowej, że mamy potwierdzone zniszczenia samolotów, a nie wiemy, jak dużo z nich zostało uszkodzonych i w jakim zakresie, to znaczy jak trwale. I to jest kluczowe, ponieważ bombowce strategiczne rosyjskie, one są naprawdę technologią na tyle przestarzałą, że one przestały być produkowane w latach jeszcze 80. i wiele z nich było kanibalizowanych, to znaczy rozbieranych na części, żeby można było naprawiać inne. I dzisiaj do końca nie wiemy, ile realnie uszkodzili w takim razie, czy zneutralizowali Ukraińcy swoim atakiem sabotażowym. Natomiast to jest pod względem militarnym bardzo poważny cios i jeszcze większy pod względem, powiedziałabym, takim psychologicznym, bo Rosjanie najpierw zamilkli i to jest zwykle tak, że jak Kreml milczy, to znaczy, że cios bolał. Jeżeli Kreml zaczyna, czy w ogóle mamy reakcję taką bardzo szybką, czy skoordynowaną, to wiemy, że Rosjanie albo byli na jakiś atak przygotowani, albo no nie było to dramatyczną porażką prestiżową. A tutaj mieliśmy naprawdę ciszę w eterze. Kreml nie reagował, udawał, że nic się nie dzieje, dopiero później nastąpiła zapowiedź takiego strategicznego odwetu, głównie w rozmowie Trumpa z Putinem. To Putin powiedział Trumpowi, że Rosja musi odpowiedzieć na atak strony ukraińskiej. I ta odpowiedź była oczywiście mocna. Wydawałoby się, że także spektakularna, bo w kierunku Ukrainy poleciały setki dronów i pocisków. W jednej nocy, jak podaje strona ukraińska, 499, więc to był po prostu to było historyczne uderzenie, historyczne jakby tej fazy wojny. Ale okazuje się, że strona ukraińska także potrafi odpowiedzieć na odpowiedź rosyjską i mamy z kolei dzisiaj koło setki wystrzelonych czy wysłanych dronów w kierunku Moskwy do obwodów tych przygranicznych, między innymi Briańskiego, Kurskiego, a także w okolice Moskwy. I teraz to wszystko powoduje, że Rosjanie mają kłopot z nową fazą wojny i z tym, że ona stała się jakościowo inna, w której to Rosjanie wydawałoby się zdecydowanie silniejsi, bo potencjał rosyjski jest, no można by powiedzieć, powinien być miażdżący, ale z uwagi na to, że Ukraińcy odzyskują zdolności do odpowiedzi asymetrycznej, to są w stanie nawiązywać taki bolesny kontakt z państwem agresorem. I ten bolesny kontakt jest pod tym względem uciążliwy, a nawet powiedziałabym upokarzający dla strony rosyjskiej, że Rosjanie mogą mieć poczucie tego, że coraz otwarciej, coraz częściej są nękani otwartymi i nie do przewidzenia, a nawet zatrzymania działaniami czy operacjami ukraińskimi. To powoduje, że skoro tych ataków jest tak dużo i Rosja nie jest w stanie tego powstrzymać, to próbuje przykrywać tę informację na przykład karami administracyjnymi na tych obywateli Rosji, którzy w mediach społecznościowych publikują filmiki, prawda, z dronów ukraińskich przylatujących czy atakujących obiekty rosyjskie. To oczywiście można by powiedzieć, że podczas wojny jest naturalnym działaniem, to prawda, natomiast Rosjanie muszą uciekać się do próby wyciszania takich doniesień, ponieważ konsekwencja byłaby taka, że i tak już media społecznościowe rosyjskie były takie naprawdę mocno podekscytowane tym, co się dzieje, oburzone na niefunkcjonalność państwa rosyjskiego, czyli wracamy trochę do takiego stanu, który pamiętamy jeszcze z czasów, mam nadzieję, że pamiętamy, Prigożyna i jego Z kanałów, czyli tych, którzy, tych blogerów wojennych, łącznie z Girkinem, takim, prawda, znanym jeszcze oficerem, sabotażystą rosyjskim, ale z Donbasu. I to była taka frakcja Z-blogerów, która krytykowała, atakowała Kreml, ale z pozycji takich skrajnie jeszcze imperialistycznych i militarystycznych. I tutaj Kreml próbuje taką krytykę wyciszać i próbuje uspokajać nastroje, mówiąc: Rosjanie, nic się nie stało. I z tym także sobie poradzimy. Więc skoro Rosjanie muszą podejmować nawet takie kroki, oznacza, że ograniczają szkody. Te szkody także ograniczają, informując, tego nie mogą uniknąć, obywateli, które lotniska są zamykane, a rosyjskie lotniska z powodu ataków ukraińskimi dronami zamykane są coraz częściej i coraz dotkliwiej, bo to są lotniska wokół Moskwy, to są lotniska w innych częściach Rosji, więc sami Rosjanie mają z tym także kłopot. Co więcej, zbliża się sezon wakacyjny, urlopowy. I nie zapowiada się, żeby on był dobrym sezonem na Krymie. Więc to reakcja, to znaczy stan, w którym teraz jest Ukraina i Rosja, to wygląda właśnie w taki sposób, że z jednej strony mamy rozmowy pokojowe, które się, tak zwane rozmowy pokojowe, które się odbyły w Stambule, a jednocześnie na tak zwaną drugą nóżkę, ale też w przypadku Rosjan, Rosjanie nie przestawali atakować Ukrainy i spotkała ich niespodzianka, o której właśnie opowiadałam, czyli ten taki bardzo bolesny, sabotażowy cios prosto w twarz. Więc etap jest, powiedziałabym, taki wstrząsający dla Moskwy, bo okazuje się, że rozmowy nie toczą się tak sprawnie, jakby Moskwa chciała. To znaczy, Ukraina daje odpór presji rosyjskiej. Trump wprawdzie ciągle jest taki spolegliwy wobec Moskwy. To wiemy po kolejnych wypowiedziach, ale jemu także zależy na tym, żeby te rozmowy zakończyć jak najszybciej jakimkolwiek porozumieniem, które Trump uznałby za sukces, natomiast nie jest do tego bliżej.
No właśnie o to miałem zapytać, no bo toczyły się te rozmowy, pani doktor. One gdzieś tam były, latali tam przedstawiciele administracji, wydawało się, że już jest gdzieś blisko. I nagle coś się stało takiego, że rozumiem, że te rozmowy gdzieś się zawiesiły i na jakim też z tymi etapami, z tymi rozmowami jesteśmy etapie?
Etap jest taki, że jedna i druga strona przedstawiły warunki, które sobie wyobrażają zawieszenia broni. Strona ukraińska przedstawiła warunki, które można by sprowadzić do takiego założenia i tego, co strona ukraińska potwierdzała, że jest gotowa zawiesić broń bez warunków w zasadzie wstępnych. Przedstawiła swoje pomysły na zakończenie wojny, ale my to wszystko znamy. Natomiast strona rosyjska przedstawiła taki bardzo długi dokument, trzyczęściowy, bardzo szczegółowego opisu krok po kroku tego, jak dojść po pierwsze do zawieszenia broni, a później do podpisania takiego dokumentu, który można by uznać za za dokument zawarcia pokoju. I on się sprowadza do tego, o czym mówimy od w zasadzie 3 lat, że Rosja chce kapitulacji Ukrainy i ona tak kształtuje swoje zapisy w propozycjach pokojowych, że one jakby krążą ciągle wokół tego samego, czyli strona rosyjska przedstawiła swoje warunki w postaci punktów, i one na przykład dotyczą tego, żeby Ukraina wycofała się z tych terenów, i tutaj mamy cudzysłów, przygranicznych Rosji, a de facto to są przecież terytoria okupowane przez Rosję, a nie przygraniczne Rosji. Więc strona rosyjska zażądała wycofania się sił Ukrainy z tych obwodów, które Rosja okupuje. Zażądała neutralności Ukrainy. Neutralność należy czytać jako neutralizację zdolności do obrony. Zażądała zrzeczenia się jakichkolwiek planów wstąpienia czy integracji z NATO. Zażądała, i to też jest bardzo niepokojące, bo to brzmi bardzo niewinnie, ale jest zapowiedzią powrotu tak zwanego Ruskowomira na Ukrainę, czyli Rosjanie zażądali przeprowadzenia po podpisaniu tego dokumentu o zawieszeniu broni w przeciągu 100 dni wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Ukrainie, licząc na to, że ten traktat, tak zwany traktat pokojowy, zostałby podpisany z innymi władzami ukraińskimi. To niby jest jeszcze do przyjęcia wybory, bo one prędzej czy później się odbędą. Natomiast my wiemy i mamy tego świadomość, bo nie trudno się tego domyślić, to są standardowe zachowania, taka standardowa taktyka Rosji. Wybory dla Rosji w państwie okupowanym, czy w ogóle na terytoriach okupowanych, czy w ogóle w państwie zaatakowanym, są pretekstem do tego, żeby podgrzewając media społecznościowe ukraińskie, prowadząc celowane kampanie informacyjne, dezinformacyjne i wojny kognitywnej, Rosjanie już podgrzewają wszystkie nastroje antyrządowe. Sugerują konieczność zakończenia tej wojny tu i teraz, a także podgrzewają takie oskarżenia czy rozczarowania wobec Zachodu, takie trochę na zasadzie Zachód nas albo za moment zdradzi, albo już jest, nie jest wart zaufania. Więc musimy być trochę jak, ja tutaj sama dodaję od siebie, trochę jak Izrael, taką samotną wyspą, która się broni. I to wszystko jest wszyte, jeszcze niewypowiedziane dosłownie, ale to jest kolejna faza tego, że jednak z Rosją prędzej czy później trzeba będzie się ułożyć. I to takie, prawda, krok po kroku będzie przechodzenie do scenariusza, tego mechanizmu, który my obserwowaliśmy w Gruzji. A Gruzja z państwa takiego otwarcie prozachodniego, dążącego do struktur zachodnich, właśnie wróciła do świata rosyjskiego i jakby wróciła w objęcia kremlowskie. I przed Ukrainą, jeżeli Ukraina pójdzie na warunki narzucone przez Rosję, to narazi się na ryzyko takie, że Rosjanie będą mieli jeszcze większe szanse doprowadzić do tych zmian w Ukrainie, o których myśleli jeszcze przed rozpoczęciem inwazji. Więc wszystko jest, wydaje się, że mamy, prawda, takie strategiczne, spektakularne zwroty. Obserwujemy, prawda, wielki sabotaż, czy wielką operację pajęcza sieć przeprowadzoną przez stronę ukraińską, ale de facto piłka ciągle jest w grze. My nie wiemy, jak skończy się konflikt. Rozmowy trwają i niewiele zapowiada, żeby miało dojść do przełomu. My to zresztą nieraz o tym, zresztą ja także w studiu u Państwa mówiłam, że ze strony rosyjskiej to często jest taka maskirowka i przykrywanie swoich celów i gra na czas. Więc pomimo takich bardzo przyciągających uwagę newsów, my naprawdę jesteśmy, można by powiedzieć, w miejscu, w którym byliśmy jeszcze kilka tygodni temu. Wojna pod względem strategicznym, ten stan wojny za bardzo się nie zmienił.
I tu musimy, pani doktor, postawić kropkę. Doktor Agnieszka Bryc, specjalistka do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, była naszą gościnią.
Bardzo
Przepięknie
dziękujemy.
dziękujemy za
Dziękujemy.
rozmowę.
Państwa komentarze. Włodzimierz, pani doktor Agnieszka Bryc, jak zwykle ciekawie opowiada o wojnie w Ukrainie. Podzielam zdanie i też bardzo lubię słuchać, zadając pytania, czasami mając do tego okazję, ale zasłuchiwać się jak najbardziej nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy się spotykamy na antenie Radia Nowy Świat. Podobnie mogę powiedzieć o Little Sims, choć tu częstotliwość pojawiania się na antenie jest dużo częstsza, bo to obowiązkowa pozycja w playliście, nowa płyta, szanowna Simbi z numerem Younga.
Creeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my wine house quiff.
We love you, Amy.
Who's that knocking at the front door? Bills, bills, please no more. I'm 20-something young, my priorities straight. I need to buy booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side, but this is my idea of the perfect life. Listen, but taught myself to fire when I needed ammunition. I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast, 'cause I'm a little teapot short and stout. I'm that girl all alone in the crowd, 'cause all of yous are followers and do it for the clout. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount. I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Wee, wee, wee. Mate, you're just a hater, 'cause my future's bright, and this is my idea of the perfect life.
Pani Simbia tu odwiedza nas po raz kolejny. Ku radości wszystkich słuchających, mam nadzieję. Z tym merchem, mój drogi, dwa rozwiązania się pojawiły. Jedno to, że official merchandising, to od tego jest skrót merch, jeden ze słuchaczy podrzucił.
Czyli gadżet po prostu, tak?
No, to jedna ze słuchaczek podpowiada też,
słowo gadżet też nie jest zbyt polskie.
Właśnie ja się nad polskością tego słowa, to my się jeszcze pewnie pochylimy kiedyś. Chociaż zastanawiam się, no ale właściwie tak, no gadżet związane z artystą Marką.
Ty się załapałeś na inspektora?
No pewnie, że tak.
Tak?
Dalej otwierasz Klaudiusza. Właśnie mi się skojarzyło, że te otwieracze, które w zeszłym tygodniu przyszły, to jest Klaudiuszowy merch, proszę pana. To jest definicja merchu.
To jest Tour de Slezakowy,
tak jest. Jeżeli chodzi o nowości na naszej antenie, single tygodnia, trzy w jednym. Jednym z nich jest Curtis Harding i to, co usłyszymy dosłownie za sekundę.
Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. can't